Rozdział drugi. Jedyny syn bardzo młodej wdowy. Część pierwsza.
Cremona w 1502 roku była już pięknym miastem, którego zabytki jeszcze dzisiaj możemy podziwiać. Słynną Toradco, zbudowaną w 1250 roku, ośmioboczne baptysterium i wspaniałą katedrę w stylu lombardzko-gotyckim, której fasadę kończono właśnie w tamtych latach, w 1508 roku. Także ratusz i Loggie dei Militi. Od 1499 roku Cremona była pod panowaniem Wenecji. 10 lat później wyzwoliła się z niego, przechodząc jednak pod rządy Sforców, a następnie w 1525 roku pod władzę Hiszpanów, którzy utrzymywali ją aż do 1702 roku.
W pierwszej połowie grudnia 1502 roku, dokładnej daty nie udało się ustalić, przyszedł na świat bohater naszej historii. Rodzice, Lazzaro Zaccaria i Antonia, lub Antonietta, jak ją poufale nazywano Pescaroli, zawarli związek małżeński 2 lutego 1501 roku w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej i zamieszkali w rodzinnym domu Lazzara, utożsamianym przez niektórych historyków z ostatnim budynkiem po prawej stronie dzisiejszej Via Beltrami, a przez innych z częścią kamienicy Mina Bolcezi.
Rodzina Zaccaria wywodziła się ze starego rodu szlacheckiego. Niektórzy posuwają się chyba zbyt daleko, sugerując jej związek z książętami albańskimi, którzy później przenieśli się na Cypr, a następnie do Genui. Pewne jest, że już w 1090 roku nazwisko to występuje w Cremonie wśród liczących się osobistości. Od 1133 do 1792 roku dom ten dał bowiem miastu aż 38 dekurionów, czyli ważnych członków miejskiej administracji. Rodzina posiadała rozległe tereny, około 1700 prętów mediolańskich, w przybliżeniu 111 hektarów ziemi. Prowadziła dochodowy handel materiałami lnianymi z własnym składem i sklepem, położonymi niedaleko rynku, naprzeciwko ratusza.
Ich dom musiał być wielki, skoro mieszkała tam również mama Lazzara, Elisabetta Pasquali, która 6 lat wcześniej została wdową, oraz dwie siostry i starszy brat Pasquale ze swoją rodziną, żoną i 4 córkami, a także przyrodnia siostra Venturina, którą Lazzaro miał przed zawarciem małżeństwa z Antonią. Można by wnioskować o pewnych trudnościach we wspólnym życiu ze względu na obecność teściowej i 2 młodych synowych, ale wszystko to każe przypuszczać, że Elisabetta, kobieta wielkiej wiary, zdołała utrzymać razem całą rodzinę, nie burząc domowej harmonii. Co do Venturiny, była traktowana na równi z pozostałymi prawowitymi dziećmi. Zresztą, kiedy wyjdzie za mąż, dwukrotnie, gdyż szybko zostanie wdową, Antoni Maria zapewni jej posag, nie wspominając nigdy o jej statusie przyrodniej siostry. Malec został prawdopodobnie ochrzczony od razu, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, również z tego powodu, że urodził się jako 7-miesięczny wcześniak i w tamtych czasach był narażony na szybką śmierć. Nie znamy dokładnej daty jego narodzin, ponieważ rejestry parafii świętego Donata zaczynają się dopiero od 1561 roku. Trochę na przekór ówczesnej modzie nadano mu 2 imiona, niezwiązane z liczną rodziną. Antoni, czyli jak mama, i Maria, być może ze względu na Matkę Bożą, która była w rodzinie otaczana wielkim nabożeństwem. Podobnie także jeden z kuzynów świętego miał na imię Bernard Maria.
Szybko osierocony przez ojca. Wszystko zapowiadało szczęśliwe dzieciństwo. Tymczasem, kiedy dziecko miało zaledwie parę miesięcy, w lutym 1503 roku, nagle zmarł ojciec. Nie wiemy, na jaką chorobę, ale trzeba powiedzieć, że w czasie owej zimy śmierć zebrała obfite żniwo, zwłaszcza wśród tych, którzy byli wątłego zdrowia. Często szalały różnego rodzaju epidemie, W następnym roku umrze także wuj Pasquale. Groby obu braci znajdują się obok siebie w kościele świętych Kosmy i Damiana w Kremonie.
Obie synowe zostały same, ale to bolesne doświadczenie nie załamało ich. Obie, jeszcze młode, Antonia miała zaledwie 18 lat, i bogate, mogłyby z łatwością ułożyć sobie życie na nowo. Tymczasem całkowicie poświęciły się wychowaniu dzieci, w wierze znajdując wsparcie oraz siłę do dalszego życia. W domu szczególnej mocy nabrały zwłaszcza dwa nabożeństwa, które wpłyną również na duchowość Antoniego Marii, do Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej.
Na temat pierwszych lat życia chłopca zachowało się niewiele informacji. Biografowie opisują nam matkę starającą się rozbudzić w synu religijność nie fasadową, ale solidną, opartą na modlitwie i wyrażającą się w prawdziwych czynach miłości wobec ubogich. Antoni Maria chętnie odmawiał credo, co może dziwić, ale nie do końca, ponieważ był to czas poprzedzający okres historyczny, charakteryzujący się walką z luterańską herezją. Nic nie mogło bardziej pomóc w zachowaniu tożsamości katolickiej niż jednoznaczne wyznanie wiary. Oczywiście mama prowadziła syna do kościoła na mszę i inne nabożeństwa. Szczególnie podobały mu się kazania. Widać, że proboszcz potrafił przemawiać do ludu. Także gdy tylko wracał do domu, powtarzał to, co usłyszał. A czynił to tak dobrze, że Antonia chciała, aby również służba wysłuchiwała tych niecodziennych kazań wygłaszanych z absolutną powagą przez zaledwie 10-letniego chłopca.
Lekcje miłości. Nie wiemy, kiedy Antoni Maria przyjął pierwszą komunię świętą. Świadectwa jednak zgodnie opisują go jako niezwykle skupionego na tym wydarzeniu. Modlił się sam w domu, a przy stole umartwiał się, rezygnując z niektórych pokarmów, tych najsmaczniejszych. Można z tego wyciągnąć wniosek, że za wszystkim tym kryła się autentyczna pobożność matki. Dla Antoniego Marii była ona wzorem do naśladowania. Najbardziej udawało mu się ją naśladować w miłości. Z tego okresu pochodzi wymowna anegdota. Pewnego zimowego dnia, wyszedłszy ze szkoły, chłopiec spotkał na ulicy półnagiego żebraka, który drżał z zimna. Bez zastanowienia zdjął z siebie płaszcz i jedwabną marynarkę, aby go odziać. Gdy wrócił do domu w samej koszuli, spodziewał się skarcenia przez mamę. Ta jednak, wysłuchawszy wyjaśnień, przytuliła go ze wzruszeniem.
Zresztą drzwi domu rodziny Zakaria zawsze były otwarte dla ubogich, którzy do nich pukali. Pewnego dnia Antoni Maria zaproponował mamie, by nie kupowała mu już jedwabnej odzieży, ale ubrania ze zwykłych materiałów. Mówił, że oszczędzając w ten sposób, będzie można dodatkowo pomóc jakiemuś biedakowi. Ta solidarność z ostatnimi skłaniała go do narzucania sobie umartwień cielesnych i to nie sporadycznie, na przykład z okazji pierwszej komunii świętej, ale na stałe. Mama, która być może postępowała podobnie, ale nie mówiła o tym, w pewnym momencie zainterweniowała, powstrzymując go przed umartwieniami, gdyż obawiała się, że może na tym ucierpieć jego zdrowie.
Tymczasem nadeszła pora, by zgodnie ze zwyczajem obowiązującym w szlacheckich rodach zaczął jakieś studia. Przed męskimi potomkami zwykle otwierały się dwie drogi. Kariera wojskowa lub kościelna, albo wykonywanie jakiegoś zawodu. W szkole przykładał się do nauki przedmiotów humanistycznych, włącznie z łaciną i greką oraz nauk przyrodniczych. Wykazywał skłonności raczej do tych ostatnich i do sztuki. Kościoły odwiedzał nie tylko po to, by się modlić, ale także podziwiać wybitne dzieła, jakie się w nich znajdowały. Wystarczy wspomnieć cudowne historie z życia Maryi, namalowane przez Boccaccina, zwanego Rafaelem z Kremony, w głównej nawie katedry. Na stawę ołtarza Perugina w kościele św. Augustyna, starożytną, sugestywną bazylikę romańską świętego Michała i inne kościoły, które później będą jeszcze wzbogacone freskami braci Campich. Nie mówiąc już o innych pomnikach kultury, jakich nie brakowało wówczas w mieście.